W ostatnich dniach łódzkie centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura obchodziło swoje 16-lecie. Było hucznie. Sporo się działo i to jest chyba taki właściwy moment, żeby trochę to miejsce historycznie nakreślić. Być może za pomocą postaci, które z Manufakturą są związane. Jest z nami Michał Matys, były dziennikarz, poniekąd związany z produkcją filmową, w tej chwili autor książek także, między innymi książki Łódzka Fabryka Marzeń, od afery do sukcesu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trzeba by zacząć chyba po kolei, czyli musimy zacząć od tego, jak Manufaktura powstawała, czyli nie sposób nie zacząć od Izraela Poznańskiego, od jego przyjazdu do Łodzi, chyba najpierw w ogóle do regionu łódzkiego, bo on zaczął tą swoją podróż od Aleksandrowa, może nawet nie on, tylko jego ojciec.
Dokładnie. Kalman Poznański nawet można znaleźć, obejrzeć w Pałacu Poznańskiego takie malowidło, jak Kalman Poznański, niczym biblijny prorok, przybywa do Łodzi. Odniesienie biblijne jak najbardziej celowe, zamierzone. No nie do końca do Łodzi, bo on przybywał właśnie do Aleksandrowa Łódzkiego. Przypadek zadecydował trochę, że właśnie Łódź stała się najszybciej rozwijającym się miastem w owym czasie, a nie Aleksandrów. I cóż, rodzina Poznańskich przewędrowała do Łodzi.
W Aleksandrowie zajmowali się wyrobem tasiemek. Jak to szło? Zupełnie przyzwoicie chyba.
No, są rozmaite legendy na temat Poznańskich, że młody Izrael wspierał ojca, ciągnąc wózek i sprzedając tasiemki. Ten wózek tak od domu do domu. No, w Łodzi było wiele legend związanych z Poznańskim. Była taka legenda, że rzekomo miał handlować śledziami, park śledzia, ale to nieprawda.
Nie, to nieprawda. Oni chyba cały czas w tym przemyśle włókienniczym szeroko rozumianym działali.
W szeroko rozumianym przemyśle włókienniczym i no, potrafili się dobrze żenić, dlatego że Izrael pojął za żonę córkę bogatego kupca razem ze sklepem handel towarami łokciowymi, chyba tak to się nazywało. No i na starcie to już był całkiem pokaźny majątek przy pracowitości i no, zacięciu. No, zaczął rozwijać manufakturę właśnie. Nomen omen. I stąd pewnie zamysł współczesnych budowniczych manufaktury, żeby tak ona się nazywała.
Kiedyś w Łodzi było sporo manufaktur. W tej chwili nam się kojarzy ta manufaktura jako ta jedna, jedyna, ale tak naprawdę to był taki zakład produkcyjny. To też należałoby może wyjaśnić, zwłaszcza młodemu pokoleniu, że nie tylko jedna manufaktura w Królestwie Polskim była. Jeżeli chodzi o Izraela Poznańskiego, to chyba warto też dodać, że on był dobrze wykształcony, przygotowany, czyli ojciec jego postarał się o to, żeby on skończył właściwą szkołę.
Izrael Poznański skończył szkołę w taki dość charakterystyczny budynek, gdzieś mieści się tam Muzeum Archeologiczne na Placu Wolności. To była szkoła, w której nauczył się władać wieloma językami, bo i rosyjskim, i niemieckim, i właśnie zawsze tutaj się zastanawiam, bo i jidysz, i hebrajskim. Jidysz to był język właściwie Żydów, natomiast ten hebrajski współczesny to jest język ożywiony.
I to on przejmuje po ojcu interes.
Tak, mimo że jest najmłodszym synem, z jakichś powodów no, miał zadatki na to, żeby poprowadzić interes ojca. No nie jest to do końca jasne, dlaczego tak było, natomiast ważne jest
może coś... Może rokował po prostu najlepiej.
Natomiast ważne jest coś innego, trzeba to powiedzieć jasno, bo to są czasy, kiedy Żydzi też podlegają pewnym ograniczeniom. W Łodzi na przykład Żydzi mogą się osiedlać tylko w pewnym wyznaczonym kwartale. No to jest jakiś rodzaj getta w czasach carskich. Natomiast, że to, że nie było to takie tak przestrzegane w sposób restrykcyjny, świadczy to, że kiedy Poznański budował dom w rejonie rynku Bałuckiego, ta strefa getta była no paręnaście czy kilkadziesiąt metrów dalej. I specjalnie po to, żeby nie miał problemów, no potem to getto lekko przesunięto tą granicę.
Stawia Izrael Poznański też na automatykę i chyba dlatego między innymi ta fabryka staje się sukcesem.
Tak, no przede wszystkim tak naprawdę historia poznańskiego to jest historia Łodzi, bo no są takie dwie postacie, znaczy jest więcej oczywiście łódzkich fabrykantów, ale jak śledzimy historię łódzkich fabrykantów, na przykład w tym Izraela Poznańskiego, to to jest właśnie rozwój Łodzi. No, od małej manufaktury do gigantycznego przedsięwzięcia, ponad 40 hektarów, w zawrotnym czasie no, trzeba było mieć głowę rzeczywiście do interesów. Największym konkurentem Poznańskiego był Scheibler, ale też potrafili współpracować, bo Poznański w pewnym momencie był no, agentem Scheiblera, handlował tkaninami, bawełną i w pewnym momencie wpadł na pomysł, że aby się usamodzielnić. I no, co jest istotne, Łódź zawdzięcza swój dynamiczny rozwój dwóm rzeczom. No, przede wszystkim gigantycznemu rynkowi zbytu, czyli po prostu carskiej Rosji, która kupowała to, co tutaj było wyprodukowane i maszynie parowej, która została wprowadzona w...
A to chyba akurat Geier.
Tak, Geier był jako pierwszy wprowadził maszynę parową, no ale potem ona rozpowszechnia się i to jest właśnie już nie manufaktura, gdzie ręcznie...
Rzemieślnicza taka.
Rzemieślnicza manufaktura, gdzie ręcznie, to manufaktura nie musi być włókiennicza, może być każdego innego rodzaju. Więc trochę ta nazwa współczesnej manufaktury jest może myląca, dlatego że fabryka Izraela Poznańskiego, jak i Scheiblera i te wszystkie wielkie fabryki, które zyskały sukces, to one zyskały dzięki temu, że tam była seryjna, mechaniczna produkcja z użyciem maszyny parowej.
Czyli postawili na nowoczesność.
Postawili na nowoczesność. Oczywiście, że tak. To są w ogóle bardzo ciekawe czasy, dlatego że Poznański, Izrael Poznański, Karol Scheibler, to były fortuny jedne z największych w Europie wówczas. Wszystko było to możliwe dzięki no, ogromnej pracy, przedsiębiorczości, zmysłowi, takiemu biznesowemu. No, można powiedzieć, że to są tacy miliarderzy jak, nie wiem, no, Bill Gates współczesny, czy tego typu miliarderzy. Tak to wtedy wyglądało.
No tak, i to jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o Poznańskiego, no to może on rzeczywiście, trudno sobie wierzyć legendzie, że on taki absolutnie biedny, nic nie ma, tylko no odziedzicza jakieś tam pieniądze po ojcu, ma jakiś początek fabryki, dobrze się wrzenia, tak jak powiedzieliśmy.
Też jest bankierem do tego, to aha, jest też taki...
To trochę, na pewno trochę mu to pomaga, natomiast no, to jest zaledwie początek.
To jest zaledwie początek, natomiast powiedziałbym, że tamte czasy chyba no, możemy porównać do lat 90. XX wieku, kiedy no właśnie, kiedy po latach powstawała manufaktura, ta współczesna.
Do tego
gdzie rzeczywiście to jest czas, kiedy odrobina kapitału, odrobina sprytu, no i trochę układów oczywiście, powoduje to, że można mieć fortuny no, w ciągu kilkunastu lat gromadzić. To jest
zbudować.
po prostu koniunktura, no, która no, przede wszystkim chodzi o zbyt, gdzie rynek rosyjski jest no, właśnie jak worek bez dna. Tam można sprzedawać tkaniny bez ograniczeń. A propos Poznańskiego właśnie i tej seryjnej jego produkcji, no do dzisiaj jest taka legenda, że to były kiepskiej jakości towary. To nie do końca tak było. Tak naprawdę kiepskiej jakości one musiały być, kiedy no, wybuchła wojna celna, właściwie to w podręcznikach historii to ładnie się nazywa wojna Łodzi z Moskwą. Chodziło o to, że towary produkowane w Królestwie Kongresowym, ale przede wszystkim w Łodzi, były tak konkurencyjne, tak dobrej jakości i tak tanie, że w zasadzie zaczęli plejtować fabrykanci rosyjscy, którzy udali się do cara no, z prośbą o interwencję. Ciekawe jest to, że wtedy po jednej stronie w tej wojnie byli sojusznikami Żyd poznański, Niemiec Scheibler i również polscy fabrykanci, którzy też byli. Tu nie, oni wszyscy czuli się łodzianami i to był taki fantastyczny czas, kiedy byli obywatelami Łodzi. No właśnie jest takie określenie Lodzermensch, bardzo rozpowszechnione w Łodzi. Z wszystkimi oczywiście zaletami i wadami, bo jest to ktoś, kto jednak ma takie cechy trochę bezwzględne, taki zmysł za wszelką cenę bogaci się, ale też nie ma ograniczeń. Jest otwarty na inność.
No, jeżeli chodzi o Izraela Poznańskiego, to tak właściwie nie wiadomo, jak go ocenić, bo tutaj można mówić bezwzględny taki kapitalista, ale można mówić też człowiek, filantrop, człowiek, który bardzo pomógł robotnikom, których zatrudniał w swoim zakładzie?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie, pytanie, bo w okresie PRL-u łódzcy fabrykanci uchodzili po prostu za krwiopijców.
No właśnie.
To było tak, że... To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że ja pisząc książkę o... No właściwie o manufakturze, bo to jest książka o miejscu, o fabryce Izraela Poznańskiego, która potem stała się perelowskim takim molochem, gdzie działała Solidarność i tak jak w Stocznia Gdańska w Gdańsku, w Łodzi pełniła taką rolę. No a dziś stała się...
Centrum rozrywki.
Centrum rozrywki, ale ja myślę, że stała się nie tylko centrum rozrywki, stała się po prostu fajnym kawałkiem miasta, dlatego że to nie jest tylko galeria handlowa, to jest Muzeum Sztuki, to jest hotel, są... No właśnie, kina, kręgielnie. Czy Poznański był krwiopijcą, był krwiożerczym kapitalistą? No, my mamy taką skłonność, że patrzymy na historię z perspektywy czasów współczesnych. I no oczywiście, no, dzieci, nastolatkowie, które pracują w fabryce, no, budzi nasze oburzenie. Natomiast no, trzeba widzieć szerszy kontekst. No, to jest tak, że, o czym nie powiedzieliśmy, w XIX wieku... Po powstaniu styczniowym car znosi, uwłaszcza chłopów, mówiąc krótko, chłopi zyskują wolność. No tylko co z tej wolności, jak oni nie mają za co żyć, nie? Oni mają pieniędzy na jedzenie, mówiąc krótko. Zaczyna się masowa emigracja do miast i tacy fabrykanci jak Poznański no po prostu dają pracę tym ludziom, którzy no dzięki temu mogą w ogóle przeżyć. To no, czy jego wina, że to on wykorzystuje? No, można to samo pytanie zadać współczesnym kapitalistom zatrudniającym, nie wiem, dzieci w Bangladeszu, prawda? No, krzywimy się, bo to inne czasy, ale wtedy, przepraszam, te dzieci czy ci uwłaszczeni chłopi, no, to był problem. Czy był rzeczywiście krwiożerczy? Ja powiem pani, zadam pytanie. Jak pani sądzi, kto wymyślił pracę na trzy zmiany?
No nie wiem, pewnie Poznański, jak znam życie.
No właśnie nie. Z prostego powodu. Z takiego powodu, że, przepraszam, to był okres, kiedy nie było jeszcze elektryfikacji. No przy lampach naftowych nie zawsze można było z bawełną pracować. Pracę na trzy zmiany wymyślił PRL. To w PRL-u fabryka pracowała non-stop i te potwornie zmęczone kobiety, które miały być solą ustroju proletariackiego w Łodzi, to PRL wymyślił pracę na trzy zmiany. A teraz kolejne zadam pani pytanie. Jak pani sądzi, czy w fabrykach włókienniczych w latach 50., 60. pracowały dzieci w Łodzi? I jakie to były liczby?
Pewnie prawidłowa odpowiedź byłaby, że nie. Ale zaraz się okaże, że pracowały.
Pracowały i pamiętam, że właśnie na potrzeby tej książki no troszeczkę właśnie obalałem ten mit krwiożerczego Poznańskiego. Okazało się, że jeśli dobrze pamiętam, w Uniąteksie to było coś około 300 dzieci, proszę sobie wyobrazić. Uniąteks Obrońców Pokoju to jest dawny Scheibler, dawny Poznański, około tam setki czy dwusetki, nie pamiętam dokładnie tych danych. A wszystko to pod płaszczykiem dzieciaki, które szły do szkoły włókienniczej i normalnie pracowały w ramach praktyk od świtu do nocy. Więc pytanie brzmi, no tak, świat jest niesprawiedliwy, dzieci pracowały, ale czy to było takie jednoznaczne? Dalej, a propos Poznańskiego, to już jego dzieci. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, proszę sobie wyobrazić, że fabryka w pewnym momencie nie mogła pracować, bo zresztą Łódź zajęli Niemcy. I w czasie I wojny światowej poznańscy drukują takie, nie wiem, talony, żetony na żywność, gdzie po prostu żywią tych robotników w swoich fabrykach. Więc chyba to nie do końca jest tak, że nawet jeżeli byli oni cynicznymi fabrykantami i liczyli na to, że ci fabrykanci będą, że ci robotnicy no, dzięki temu pozostaną i po uruchomieniu, wznowieniu produkcji dalej zaczną pracować, no to no może była tu jakaś taka no, przebiegłość, chytrość,
no,
ale jednak nie musieli. Nie
no
musieli
właśnie, a dodajmy do tego jeszcze jakieś odszkodowania na czas choroby, odszkodowania również na wypadek śmierci robotnika. No też nie musieli tego robić.
Nie musieli tego robić, ale oczywiście prawda jest taka rzeczywiście, że różnie to bywało. Też nie róbmy z nich aniołów. No, byli to jednak aniołowie biznesu, nazwijmy to. I oczywiście też no, jest taka legenda łódzka, że tak naprawdę robotnicy Fabryki Poznańskiego pracowali zawsze godzinę dłużej niż sądzili, bo chytry Poznański przesuwał wskazówki zegara fabrycznego na bramie, tego samego, który jest u wejścia do manufaktury, po to, żeby no, zyskać tą godzinę. Czy tak było? No chyba jednak to są bajki.
Niemniej jednak, jeżeli chodzi o Izraela Poznańskiego, na pewno wybudował osiedle dla robotników, na pewno w jakiś sposób ich wspomagał, na przykład organizując węgiel na opał, który mogli po jakichś takich fabrycznych cenach nabywać. Także no, widać było, że jakaś pomoc istniała, dodajmy do tego szkoły, szpitale, czyli to wszystko, co powstało później, kiedy się ta manufaktura zaczęła rozrastać.
A nawet kościoły. No, można powiedzieć, właśnie, że wspomógł i synagogę, i kościół katolicki, i dołożył do budowy, i cerkiew prawosławną. No, tutaj można powiedzieć, że to było bardzo takie użyteczne. Cerkiew prawosławna, no to troszeczkę po to, żeby pewnie carowi się przypodobać, nazwijmy rzecz po imieniu. No, ale kościół przeniósł. To był kościół, ten, który zresztą stoi nadal blisko manufaktury, został przeniesiony blisko osiedla robotników. Co by robotnicy nie musieli daleko chodzić, sprawy ducha, żeby załatwić. Osiedla robotnicze, famuły. To były domy, gdzie rzeczywiście mieszkali robotnicy, no i właściwie mieszkali do nawet w czasach PRL-u, bo to osiedle przecież przetrwało. I w czasach PRL-u mówiono, no proszę, w jakich strasznych warunkach ci robotnicy mieszkają. Ale po pierwsze, w tych samych domach mieszkali przez pewien czas synowie nawet Poznańskiego i kierownictwo tego zakładu, więc po prostu mieliśmy troszeczkę inne standardy. No przepraszam bardzo, ale nie można mierzyć standardów współczesnych, przenosić je wstecz o 100 lat wcześniej. No po prostu to budownictwo inaczej wyglądało. No przepraszam, kanalizacja też inaczej wyglądała, kiedyś jej w ogóle nie było, prawda? Mhm. Więc to nie jest tak, że jakoś tam specjalnie ten Poznański gnębił tych robotników. Chyba wręcz przeciwnie, no były to raczej przytulne miejsca do życia i mieszkania.
Jeżeli mogło w nich zamieszkać, zdaje się, 4000 osób, no możemy chyba odtrąbić swoisty sukces mimo wszystko. Jeżeli chodzi o tą fabrykę jeszcze, no bo właściwie tematem naszego spotkania jest manufaktura jako taka, to ten gigantyczny kolos z czerwonej cegły, który powstaje, ma takie wieżyczki, powstaje jako taki praktycznie zamek, można powiedzieć, tak się może kojarzyć.
No to nie jest przypadkowe skojarzenie, bo to taki był styl architektoniczny. Miał symbolizować potęgę fabrykanta. No to byli tacy feudalni władcy w jakimś sensie, bo z jednej strony oczywiście było tak, że Poznański i inni fabrykanci w pewnym sensie byli filantropami, budowali kościoły, przytułki, szpitale. No ale coś za coś, to znaczy też chodziło o to, żeby to mieli ambicje, mieć rząd duży, żeby ci robotnicy jednak byli na ich zawołanie, żeby pomnażali ten gigantyczny majątek, i tak właśnie się działo. No i te fabryki z tymi wieżyczkami, jak gotyckie, średniowieczne.
Ale te wieżyczki nie były przypadkowe, bo to były jakieś czasami, tam wentylacyjne.
Czasami szyby wentylacyjne. Mhm. Ja nie jestem tutaj specjalistą od architektury, więc nie będę snuł takich bardzo szczegółowych dywagacji. Ale chodzi o ten zewnętrzny kształt tych wieżyczek. No, on nie był przypadkowy. To nawiązanie do zamków nie było przypadkowe, bo symbolizowało po prostu potęgę. To, tych symboli zresztą było całe mnóstwo. No, przecież paw, który stoi w sali w wielkiej jadalni w Pałacu Poznańskich, miał symbolizować wieczność Imperium Izraela Poznańskiego. Jeszcze, jeśli chodzi o te zamki, to też nie jest przypadkowe, bo też mało kto pamięta, że to były w zasadzie takie globalne korporacje, bo w pewnym momencie łódzcy fabrykanci na czele z Poznańskim na przykład wykupywali pola bawełny gdzieś tam w Azji, wykupywali zakłady na Górnym Śląsku, więc to były takie globalne korporacje, mówiąc współczesnym językiem, które dysponowały niesamowitą fortuną i niesamowitymi jakimiś koneksjami międzynarodowymi. Mm-hmm. Więc globalizacja zaczęła się jednak dość dawno.
Mówimy tu o wieczności, a jednak imperium upada.
No, można powiedzieć, że imperium zostało zmiecione przez wiatr, czy w zasadzie burzę historii. Cała Łódź, jak i Imperium Izraela Poznańskiego, opierało się po prostu na zbycie na rynku wschodnim w Rosji. przychodzi pierwsza wojna światowa, ten zbyt jak nożem uciął odpada. No, kropkę nad i stawia wojna polsko-radziecka. Praktycznie poznański i większość łódzkich fabrykantów, właściwie cała Łódź plajtuje, bo nie ma zbytu, po prostu nie ma gdzie sprzedawać tak olbrzymich ilości tkanin bawełnianych, bo Łódź to przede wszystkim bawełna. No i zaczynają się bankructwa.
I pojawia się nam taki pomost w postaci komunizmu.
Paradoks polega na tym, że komunizm reaktywował te fabryki, często przeniesione prosto z XIX wieku, bo już w dwudziestoleciu międzywojennym te inwestycje nie były wielkie. No jest taka właśnie anegdota, to nie jest anegdota, to jest fakt, kiedy Andrzej Wajda kręci Ziemię obiecaną w latach 70. i pokazuje ten film w Cannes, to wszyscy pytają, słuchaj, skąd ty wziąłeś taką genialną scenografię.
Tak.
No i okazuje się, on mówi, nie, to nie jest scenografia. Te fabryki po prostu nadal pracują w Łodzi. Tam były wykorzystane konkretnie właśnie wnętrza fabryki, dawnej fabryki Poznańskiego i dawnej fabryki Scheiblera. Tylko Wajda przebrał przątki w nieco stylowe stroje z epoki i już. I tak wyglądała scenografia w tym filmie. Można zadać tylko pytanie, kto ciężej pracował? Które kobiety miały ciężej? Te z Ziemi Obiecanej, którą troszkę ukolorował Raymond, bo no rzeczywiście, nie łudźmy się, no to nie była sielanka praca w fabryce włókienniczej, ale jednak Raymond też pisał w pewnym określonym kontekście. Raymond to jest inteligent, lewicujący inteligent, którego mierzi ten powstający kapitalizm, pogoń za zyskiem, no wyzysk ludzi. No, o wyzysku właściwie mówimy do dzisiaj w kapitalizmie, więc no, przepraszam, panie w supermarketach też ciężko pracują i też są czasem wyzyskiwane. No, może za mocno spowiedziane słowo, ale przecież no, wiele mówi się i mówiło się o ciężkiej pracy kobiety, która siedzi na kasie. To współczesne fabryki są.
Powstaje nam z tego imperium Izraela Poznańskiego fabryka Marchlewskiego, która się pewnie najbardziej utrwaliła ze strajkami, we wspomnieniach ze strajkami włókniarek.
Tak, można dokonać takiego porównania, słyszałem nieraz zresztą o tym, że to fabryka, dawna fabryka Izraela Poznańskiego, w ogóle w PRL-u Poznański jest w zapomnieniu tak naprawdę. Te zakłady nazywają się w różnych okresach, najpierw Juliana Marchlewskiego, potem ten Marchlewski trochę poszedł w kąt, po prostu zakłady Poltex, tak nazywała się ta fabryka. I to jest taka łódzka Stocznia Gdańska, gdzie rodzi się jedna z najsilniejszych Solidarności. Jak w Łodzi, jak przychodzi sierpień 80 roku, to najpierw staje komunikacja, MPK strajkuje i wszyscy patrzą, co będzie dalej, czym Marchlewski stanie. No i kiedy zaczyna się tam strajk, to już wiadomo, że żartów nie ma. No mieliśmy też takiego łódzkiego Wałęsę, trochę zapomnianego dzisiaj, Jerzy Dłużniewski, wielki taki dryblas z czarną brodą, człowiek, no legenda wtedy. Niestety jego losy są takie trochę tragiczne, dlatego że no niestety nie powiodło mu się i no cóż miał powiedzieć swoim podwładnym, kiedy ta fabryka splajtowała i kiedy w roku 80 ta fabryka walczyła o wolność, o wolny rynek i jako jedna z pierwszych padła ofiarą tego wolnego rynku. No niemniej Jerzy Dłużniewski jest takim łódzkim Wałęsą, jest no, bohaterem w zasadzie.
No właśnie, bo on miał taki swoisty dar, na pewno potrafił, prosty człowiek w gruncie rzeczy, na pewno potrafił rozmawiać z włókniarkami, one bardzo go lubiły, ceniły, na pewno miał charyzmę, no ale potrafił też rozmawiać z ludźmi władzy.
No potrafił rozmawiać z ludźmi władzy, dlatego że stały za nim właśnie te włókniarki, które go doskonale, znaczy po prostu go
stanowiły
słuchały.
Stanowiły taki napęd też dla niego.
Stanowiły napęd, dokładnie, i którymi potrafił znaleźć po prostu wspólny język. Troszeczkę mówiliśmy o tych trzech zmianach w łódzkich fabrykach włókienniczych, czyli również w Marchlewskim. Ale no jeszcze zanim nadeszła Solidarność i zanim pojawił się Jerzy Dłużniewski, to znaczy on się tam pracował wiele lat. Jest taki bardzo znany epizod jeszcze przed powstaniem Solidarności, rok 71. Głośny strajk włókniarek łódzkich i to jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że ten strajk przez wiele, wiele lat był zapomniany. To znaczy ten strajk jest elementem grudnia 70, kiedy stoczniowcy, na wybrzeżu zastrajkowali na skutek podwyżek ogłoszonych przez ekipę Wiesława Gomułki. No wiadomo, co się potem stało. Masakra na Wybrzeżu, wojsko otworzyło ogień. Do władzy doszedł Edward Gierek, zapytał wszystkich, pomożecie. Tutaj są różne teorie, czy usłyszał, że pomożemy, czy nie pomożemy, ale zaczęła się nowa epoka. Tylko mało kto pamiętał, że te podwyżki ogłoszone przez Gomułki nie zostały przez Gierka odwołane. No i tylko właśnie łódzkie włókniarki w zakładach Marchlewskiego powiedziały, no zaraz, zaraz, ale...
Tylko one umiały liczyć.
Co dalej? No tak z tego wynika. W lutym doszło właśnie tam wybuch spontaniczny strajk. No, Dłużniewski wtedy był... No nie odegrał tam jakiejś
znaczącej roli.
No ale... Te wszystkie doświadczenia musiały jakoś tam
ukształtować.
Zresztą z tym strajkiem jest związana taka zabawna legenda, mianowicie krążyła taka legenda, że w czasie tego strajku przyjechał do Łodzi premier Piotr Jaroszewicz, no i próbował zapytać, tak jak Gierek czy Włókniarek, pomożecie. No i usłyszał w odpowiedzi, znaczy nie usłyszał, pomożemy, tylko w odpowiedzi jedna z włókniarek odwróciła się tyłem, zadarła spódnicę i pokazała premierowi gołą pupę. Ta legenda funkcjonowała właśnie w okresie pierwszej Solidarności. Ja przyznam się szczerze, że nawet próbowałem badać, jak to było z tą legendą i nawet stworzyłem taki film dokumentalny właśnie pod takim tytułem, kto pokazał tyłek Jaroszewiczowi. Okazało się, że to nie do końca było tak. Tyłek włókniarki zobaczył wicepremier i szef związków zawodowych, niejaki pan Kruczek, ale legenda zaistniała i znaczy to taka może zabawna historia, ale rzeczywistość nie była taka zabawna, dlatego że te kobiety rzeczywiście pracowały tam na trzy zmiany, sterane życiem, nigdy nieobecne w domu, próbowały zapewnić byt swoim dzieciom. No, jak głoszą wspomnienia niektórych, jadły chleb z żeberkami, tylko te żeberka to nie były bynajmniej mięsne żeberka, tylko to była po prostu prażona cebula, bo nie stać jej było na nic innego. Zresztą podobno właśnie w trakcie tego strajku, kiedy ci warszawscy dygnitarze siedzieli w zakładach Marchlewskiego i próbowali pacyfikować nastroje, kobiety pokazywały, co jadły. To były jakieś rodzaje kaszanek, czy tak zwane czarne. To były naprawdę bardzo, bardzo dramatyczne wydarzenia. Ale te wydarzenia gdyby zaowocowały tym, że wtedy pewnie tak jak na Wybrzeżu narodził się mit Stoczni Gdańskiej, tak w Łodzi narodził się mit, legenda zakładów Marchlewskiego, łódzkiej Stoczni Gdańskiej, z którą władza musiała się liczyć.
Ale mówimy o włókniarkach, to kiedy pojawia się Dłużniewski?
Dłużniewski pojawia się w sierpniu 80 roku, to znaczy jako taki silny przywódca. To był człowiek, z powodów, nie wiem, charakterologicznych, budził zaufanie wśród kobiet, był tam mistrzem i budził zaufanie. Podobno mrukliwy, wielki chłop z czarną brodą, niewiele mówił, ale ja już jak coś powiedział, to wszyscy musieli to słuchać. Jak był konflikt, to walił pięścią w stół i robiło się cicho. W roku 80 w zasadzie to mało kto pamięta, ale bo takim legendarnym przywódcą łódzkiej Solidarności jest Andrzej Słowik, też być może dzisiaj dla wielu już postać zapomniana. Był taki bardzo silny konflikt właśnie między MPK a zakładami Marchlewskiego. Też bardzo ciekawa rzecz, że w trakcie pierwszej Solidarności, rok 80-81, przy zakładach Marchlewskiego działa kino i tam te włókniarki oglądają dzieła filmowe, które no, są niedostępne w Polsce, których cenzura nie przypuszcza. To stało się jakiś taki miks. Te zakłady zaczęły przyciągać intelektualistów, którzy razem z tymi włókniarkami, no można powiedzieć, że jeżeli nie udało się w PRL-u zbudować komunizmu, to być może tam przez chwilę takie współbraterstwo zaistniało. I rzeczywiście to jest historia troszeczkę może zapomniana dzisiaj, bo wiele osób z tamtych czasów no, po prostu już niestety nie żyje. Tak jak Jerzy Dłużniewski właśnie, a z kolei ci, którzy żyją, no, zajmują się czymś innym. Tak, to jest takie trochę kombatanctwo, ale to jest no, niesłychanie ciekawa historia no, dokumentująca tamte czasy.
Na pewno postać bardzo ciekawa, wspiera go opozycja, boi się go władza, działa w Solidarności, no ale władza musi w jakimś momencie pokazać, że panuje nad sytuacją i Dłużniewski trafia na krótką listę 12 najgroźniejszych opozycjonistów.
No tak, to właśnie pokazuje, że jednak władza boi się tego zakładu, skupiska włókniarek, zdeterminowanych kobiet, które już raz o mały włos nie wywróciła dopiero co powołaną ekipę Edwarda Gierka. Ja myślę, że to jednak decydenci mieli w pamięci.
A jak to się dzieje, że kiedy Dłużniewski umiera, to na jego pogrzebie są między innymi bracia Kaczyńscy, są przedstawiciele Solidarności, nie ma nikogo z Marchlewskiego?
No właśnie, to jest trochę taka historia pokazująca, jak rewolucja zjada własne dzieci. No ale to jest właśnie ta dyskusja polskiej transformacji. No prawda jest taka, że Łódź, która, jak mówiliśmy, była trochę takim zakonserwowanym skansenem fabryk XIX-wiecznych, które produkowały na potrzeby Związku Radzieckiego tkaniny bardzo podobne do tych, które były produkowane w XIX wieku. Oczywiście z wyjątkami, bo są zakłady, były zakłady, które no jednak tam jakieś inwestycje w nie poczyniono. No ale niemniej te zakłady nie mają szans na wolnym rynku. Poza tym Łódź ma jeszcze pecha z drugiego powodu. Znaczy nie ma, odpada przede wszystkim Związek Radziecki, tak jak rynek Związku Radzieckiego, tak jak po wojnie polsko-radzieckiej, po pierwszej wojnie odpadł rynek wschodni, teraz znowu odpada rynek, przede wszystkim, przepraszam, Związek Radziecki przestaje istnieć, trzeba sobie jasno powiedzieć. Po reformie Leszka Balcerowicza no wszyscy chcą mieć prawdziwe pieniądze. To też jest mało zapomniana historia, przecież w PRL-u wszyscy płacą tak zwanymi rublami transferowymi. To są jakieś abstrakcyjne pieniądze. Nie ma wolnego rynku. To jest jakaś wymiana towarowa, nie bardzo wiadomo na jakich zasadach. No, w związku z powyższym Rosja no, nie płaci dolarami za te tkaniny, a te tkaniny nie można sprzedać w zasadzie no, nigdzie. Raz jakość, dwa, zbiega się to wszystko z globalizacją. No, jest Daleki Wschód, są Chiny, jest Turcja również bliżej. Mamy otwarty rynek, tanie tkaniny można kupić, tanie tkaniny, t-shirty, zresztą to jest do dzisiaj, można kupić za grosze. Łódzkie fabryki nie mają szans przetrwać. W przypadku fabryki Marchlewskiego, Poltexu, tak jak tak wtedy ona się już nazywa, no to jest właściwie jedna z pierwszych, która splajtowała. To był gigantyczny zakład, gdzie no po prostu nic nie dało się zrobić. No, traf sprawił, że ostatnim dyrektorem tej fabryki był taki już wtedy dojrzały menadżer Mieczysław Michalski, który no to jest człowiek, można powiedzieć, wizjoner, który jako jeden z pierwszych zrozumiał, że ta fabryka nie może przetrwać. On po prostu jasno powiedział tym robotnikom, że nie ma szans utrzymać takiego zatrudnienia, nie ma szans utrzymać takiej fabryki. No co mógł powiedzieć Jerzy Dłużniewski, który walczył o kapitalizm? Nic nie mógł powiedzieć. On jakby chyba nie do końca no, potrafił się odnaleźć w nowej rzeczywistości. No i mimo wszystko, jeżeli nawet Michalski, ten dyrektor, tłumaczył robotnikom, że nie przetrwają, to jednak w tej fabryce to jednak to był ogromny dramat. To był ogromny dramat. Tymczasem Jerzy Dłużniewski w 1989 roku znajduje się na liście, tak zwanej liście Lecha Wałęsy. Jest posłem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. To jest właśnie ta drużyna Wałęsy, która no, obaliła PRL, komunizm można powiedzieć, bo cieszy się popularnością ogromną, tylko że właśnie przychodzą reformy Leszka Balcerowicza i okazuje się, że ta fabryka nie ma szans na przetrwanie. Tymczasem no, lider tej fabryki jest posłem i te włókniarki mówią, no, ratuj nas. I co on może im powiedzieć? No nic nie może powiedzieć. On tego do końca nie rozumie, bo zresztą, jak mówiłem, nie był wygadany, więc co mógł powiedzieć? No niestety chyba załamuje się. On umiera bardzo szybko w 1995 roku. Stał się członkiem Porozumienia Centrum, które trochę kontestowało te reformy Leszka Balcerowicza. No, miotał się i niestety no, przedwcześnie odszedł. No, trzeba sobie też powiedzieć jasno, że miał kłopoty z alkoholem. No, to nie jest tajemnica, ale no, też nic dziwnego, bo to jest po prostu autentycznie tragiczna postać. W jakimś sensie, to jest karkołomne porównanie, ale Dłużniewski no, ma w sobie coś z Izraela Poznańskiego, no, dlatego że Izrael Poznański, formalnie on nie dożył bankructwa swoich zakładów, no, ale jego zakłady zbankrutowały. No, Dłużniewski jako związkowiec zbankrutował, próbował nawet tam jakiś własny biznesik uruchomić, ale też zbankrutował. Też oni zrobili rewolucję, każdy w swojej dziedzinie. Poznański zrobił rewolucję przemysłową, upowszechniając tą mechanizację właśnie we włókiennictwie. Dłużniewski rewolucję Solidarności przeprowadził. No, ma swój udział po prostu w polskiej transformacji. To jest na pewno bardzo ważna postać, nie tylko tutaj w Łodzi. Natomiast, no niestety, obaj...
No, umiera w jakiś sposób w niesławie, przynajmniej jeżeli chodzi o...
Zapomnienie w niesławie. Tak. Włókniarki mają pretensje. Nikt nie przychodzi z zakładu na pogrzeb, bo mają pretensje o to, że no, po prostu ich nie obronił.
Mamy teraz wolny rynek, który wszystko zmienia. Przejdziemy teraz do tej postaci w pana książce. To jest postać trzecia, którą pan określa jako likwidatora, czyli Mieczysława Michalskiego, marzyciel i biznesmen w jednym. On po prostu wie, że tej fabryki nie da się uratować, tak jak pan wspomniał. No i wysnuwa taką wizję. Wizję, którą udało się zrealizować, co ciekawe. Natomiast on chyba przypłaca to zdrowiem.
No niestety to też jest w jakimś sensie tragiczna postać, dlatego że no jest to człowiek, Mieczysław Michalski to człowiek wizjoner. My dzisiaj patrzymy na rzeczywistość i pewne rzeczy są dla nas takie bardzo oczywiste. To znaczy
no tak, galerie handlowe. Żyjemy już kilka lat w tym wolnym rynku. Już wiemy, z czym to się
żyjemy.
Je. Właśnie.
Żyjemy 3 dekady, chodzimy do galerii handlowych. No może pandemia troszkę zmieniła nasze zwyczaje, ale to jest już zupełnie inny temat. Tymczasem no, trzeba sobie wyobrazić rok 89, 90. Jak wygląda Polska? To znaczy, ja myślę, że tutaj już wiele osób, które weszło w dorosłe życie po tej dacie, czy wręcz się urodziło, no to jest
może nie rozumieć, co to jest komunizm na przykład.
No ja kiedyś tak sobie zastanawiałem się, że ja urodziłem się w roku 66, czyli to było, prawda, 20, dobrze liczę, 21 lat po wojnie. Tymczasem 90 rok, no to mamy 32 lata. Mhm. Czyli i dla mnie, jako dzieciaka, myślenie o II wojnie światowej to był Li czterej pancerni, jakaś bajka zamierzchła. Mhm. Straszna, ale jednak bajka. Myślę, że dla współczesnego Polaka PRL to jest jakaś odległa historia, no, filmy Barei i tak dalej. Ale teraz wracam do roku 90. No naprawdę, no, ci, którzy tego nie pamiętają, to muszą uwierzyć nam na słowo, że nie było galerii handlowych, nie było supermarketów, były podstawowe problemy z zaopatrzeniem. No już nie mówię o internecie, bo to jest rewolucja technologiczna, która później nastąpiła. Ale naprawdę no, było coś takiego jak PSS z Połem, takie sklepiki dość szaśne. No, były bazary w zasadzie, jakieś ciuchy z zagranicy kupowało się na bazarach albo w jakichś takich butikach.
No jeszcze
butikach,
były domy handlowe, jeszcze mieliśmy tutaj, no, w Łodzi mieliśmy Central.
Central Universal, takie domy handlowe, ale te domy handlowe, no są, to trudno porównać, to wyglądały jak jakiś taki, no nie chcę powiedzieć podrzędny, ale po prostu supermarket każdy, no i... I coś takiego jak galeria handlowa w ogóle nie istnieje.
No nie istniała.
Natomiast Łódź stoi włókiennictwem i w roku 90 150 tysięcy ludzi, jeśli dobrze pamiętam, pracuje we włókiennictwie. W mieście, które liczyło wtedy 850 tysięcy ludzi, 150 tysięcy pracuje we włókiennictwie. No i są jeszcze oczywiście zakłady dla tego włókiennictwa pracujące, czyli w zasadzie to jest totalna monokultura. I powiedzenie wtedy, że to ja zamknę, jak powiedział Michalski, Mieczysław Michalski, który miał wizję. Pamiętam, zrobił konferencję prasową i miałem przyjemność wtedy pracować w Łodzi jako dziennikarz, być na tej konferencji prasowej. I Mieczysław Michalski snuje wizję, że on zakłady, no właśnie Marchlewskiego, zakłady Polsex wtedy zamknie i zrobi po prostu kawałek miasta. Zrobi rynek, zrobi hotel, zrobi właśnie kręgielnię, zrobi galerię handlową. Dzisiaj to brzmi w zasadzie, no ale o co chodzi? No to powstało. Natomiast wtedy, kiedy
wszyscy się pukają w głowę.
Wszyscy się pukają w głowę, mówią, no po prostu wariat. I ja pamiętam takie pełne politowania, uśmiechy kolegów dziennikarzy, ale to było znacznie coś gorszego, bo koledzy dziennikarze to jedno, ale politycy i nasi decydenci to drugie. Mhm. Oni tak samo się pukali w głowę i oni po prostu patrzyli na tego Michalskiego jak na człowieka no, niespełna rozumu. Tymczasem, gdyby no, nie było internetu, ale w innych częściach świata przerabianie starych fabryk i tworzenie różnych, rewitalizacja dzisiaj modne słowo, no to było coś, co było szalenie modne. Był szał na architekturę postindustrialną, czyli właśnie stare fabryki, w których jest nowe życie. Michalski doskonale o tym wiedział, sprowadził ekspertów z różnych miejsc świata, z Birmingham na przykład, pamiętam chyba jedna z takich firm przyjechała. No, takich przykładów jest zresztą bardzo wiele. No, londyńskie doki, w Nowym Jorku jest dzielnica taka postindustrialna. W Sydney została właściwie zrekonstruowana cała taka portowa dzielnica, gdzie są kafejki gdzie...
No ale to jest ten zachodni świat, a my tu jeszcze mamy właściwie wschód.
No w roku 90 tak. To jeszcze mało tego pamiętam, jeszcze to było dość zabawne, bo Michalski opowiada o tym wszystkim w gabinecie. Jakby się tam dobrze przyjrzeć, to wyglądał ten gabinet tak, jakby Poznański wyszedł przed chwilą z tego gabinetu. Stał taki olbrzymi samowar. Michalski znalazł gdzieś tam ten samowar. W magazynie wstawił do konta. Miał jakiś wielki taki szacunek do Poznańskiego.
Do historii też.
Natomiast dość zabawny dystans do Dłużnieckiego. Nawet powiedział, że on nigdy się nie pojawił w Marchlewskim. No nic dziwnego, że Dłużnieński się nie pojawił, no bo co miał już powiedzieć jako poseł tym przątkom, które traciły pracę. Może się wstydził, a może po prostu nie miał nic do powiedzenia, nie potrafił uratować. I niemniej, kiedy Michalski ogłasza tą wizję, no w zasadzie nie tylko nikt mu nie pomaga, ale on jest po pierwsze wyśmiewany, a urzędnicy go no po prostu, przepraszam, użyję może niefajnego kolokwializmu, spuszczany na drzewo w ministerstwach, urzędach, a to ten wariat. Dość długo to trwa, zresztą to jest przecież dzisiaj widać, manufaktura to jest olbrzymi teren, dość długo to trwa, pojawiają się różne firmy. Właściwie ta inwestycja już wygląda na to, że nie wypali i tylko przypadek sprawia, że udaje się. W Pałacu właśnie Poznańskiego jest wystawa, na którą tę wystawę przyjeżdża delegacja z Francji. I wśród tych Francuzów jest Polak, Cyprian Kosiński. No i okazuje się, że to jest bardzo dobry znajomy Michalskiego. Kolega w zasadzie z drużyny siatkarskiej, z czasów licealnych, który no, w pewnym momencie, robiąc karierę siatkarską, wyjechał z Polski, został na zachodzie i zajmuje się no, deweloperką, między innymi.
I hasło łączy nas sport tutaj będzie jak najbardziej zasadne.
Jak najbardziej zasadne, ale to jest właściwie przypadek, że Cyprian Kosiński zna różne osoby, zaczynają wspólnie szukać inwestorów, pojawiają się Francuzi, to oczywiście tam są różne perypetie, ale w każdym razie ta inwestycja nabiera tempa i nagle wszyscy widzą, że to już nie przelewki, że rzeczywiście ten pomysł Michalskiego zaczyna się realizować. No i wydawać by się mogło, kiedy wszystko jest już na prostej, no zaczyna się polskie piekiełko. Właściwie to do dzisiaj nie bardzo wiadomo, kto pierwszy
rzucił
padł
kamieniem.
Na ten pomysł, kto pierwszy rzucił kamieniem dokładnie, ponieważ Michalski zostaje oskarżony o zaniżenie wartości gruntów fabrycznych. Chyba tak brzmiał ten zarzut. Przy czym no, absurd polega na tym, że ta fabryka po prostu w pewnym momencie przestała produkować, no bo państwo jakby już, no nie było sensu dokładać do tej produkcji. Ta fabryka zamieniała się w ruinę i w zasadzie tylko i wyłącznie ta inwestycja była szansą dla tej fabryki. To jest trudne też znowu do wytłumaczenia, dlatego że dzisiaj oczywiście grunty w Łodzi, w Polsce są bardzo, bardzo kosztowna sprawa, dlatego że po prostu, no jednak jesteśmy całkiem nieźle prosperującym krajem, trzeba to sobie powiedzieć. Natomiast naprawdę w latach 90. plajtujących fabryk było całe mnóstwo, a chętnych, żeby coś z tym zrobić, no niewielu. No, najlepszy przykład, ile lat konkurent zamiędzy Poznańskiego Scheibler czekał na to, żeby ktoś z nim coś zrobił.
Zagospodarował Księży Młyn.
No nie tylko ci Księży Młyn, mówię o fabryce, która chyba no, w ogóle się zamieniła w ruinę i do dzisiaj akurat w tej części miasta dawno nie byłem, ale wydaje mi się, że do tej przy ulicy Kilińskiego olbrzymi zakład Scheiblera no, po prostu popadł w ruinę. I nie udało się tam naprawdę nikogo znaleźć, bo to są tak olbrzymie obiekty i trzeba powiedzieć sobie jasno, że łatwiej jest zbudować coś od nowa, niż zrewitalizować XIX-wieczną budowlę. No jeszcze konserwator zabytków jest przy tym. Michalski, który już finalizuje inwestycje, no po prostu pewnego pięknego poranka o godzinie 6 czy tuż przed, zostaje zatrzymany przez smutnych panów.
Z ABW?
Z ABW. Zarzut brzmi właśnie zaniżenie wartości gruntów. Sprawa ciągnie się kilka lat. No, zagraża to inwestycji, dlatego że inwestorzy mają zaufanie tylko i wyłącznie do Michalskiego. Po kilku latach, kiedy Michalski traci zdrowie, no i zapał chyba do tego wszystkiego, jest ostateczny wyrok i wyrok jest kuriozalny. Łódzki sąd już po apelacji ogłasza, że że w zasadzie Michelskiemu nie należy niczego zarzucać, ale w zasadzie należy mu podziękować. I że zdaje się, że nawet w uzasadnieniu jest takie zdanie, że prokuratura marynuje pieniądze podatników. Czyli całkowicie zostaje Michalski uniewinniony.
Po 4 latach.
Po 4 latach. No natomiast no, niestety odbija się to na jego zdrowiu. W międzyczasie ma wypadek samochodowy i no, ma satysfakcję, ale kokosów sam na tej inwestycji nie robi. No, realizuje się jego wizja. No, to jest człowiek tak jak paru w naszej historii, którzy po prostu myśleli wyłącznie o realizacji swojej wizji, o tym, żeby coś po nim zostało. On tak to właśnie
On na pewno wyprzedzał jakby swoją epokę.
Wyprzedzał swoją epokę i to jest dzisiaj trudno może zrozumieć, dlatego że tak jak tutaj mówiliśmy, w momencie, kiedy galerie handlowe, tego typu rewitalizacje stają się no, codziennością w jakimś sensie, trudno nam sobie wyobrazić, ale no, ktoś musiał to zacząć. Nie zaczęli tego politycy, nie zaczęli tego ekonomiści, tylko zaczął Mieczysław Michalski właśnie tworząc manufakturę. Manufaktura to jest... No też trzeba sobie powiedzieć jasno, jest to nazwa komercyjna, ładnie nawiązująca do Izraela Poznańskiego, ale ja nawet mam wątpliwości, czy to jest dobry pomysł, bo to manufaktura nawiązuje do no właśnie prac ręcznych. Mm-hmm. Natomiast to no Poznański jest jednak człowiekiem, który no zmechanizował
wprowadził
produkcję.
Wprowadził mechanizację, no właśnie.
To po pierwsze. Po drugie, no właśnie, trochę mi żal, że ten Poznański no jest jeszcze moim zdaniem zbyt mało upamiętniony w manufakturze. Nie wiem, może jakiś pomnik by jego się przydał na rynku na przykład. A może pomnik Poznańskiego, Dłużniewskiego i Michalskiego?
Mm-hmm. No, to by było chyba najlepsze, bo by było takie rzeczywiście taki ciąg utrzymany. Na pewno, jeżeli chodzi o manufakturę, to ona cały czas trochę jak to Imperium Poznańskiego, ona się cały czas rozrasta. Na pewno w tej chwili jest takim miejscem jednym z najczęściej odwiedzanych. Nawet nie wiem, czy nie częściej niż ulica Piotrkowska, czy ona już tak nie wyrosła nam manufaktura w coś, co się z Łodzią kojarzy w sposób oczywisty. Pytanie, czy komercja trochę nie pozbawi jej charakteru, czy będziemy właśnie pamiętać tę wyjątkową historię z biegiem lat, to pewnie czas pokaże.
Przede wszystkim myślę, że jeśli idzie o komercję, to apel pewnie do właściciela obecnego manufaktury, żeby pamiętał o historii. Myślę, że właściciel pamięta, bo jest tam przecież fajnie działające Muzeum Fabryki, ale jednak zawsze można byłoby więcej, bo to jest taki obiekt, który... To jest historia Łodzi. Manufaktura, historia tych trzech postaci, o których sobie opowiadamy, Izrael Poznański, Jerzy Dłużniewski, Mieczysław Michalski, to, co się działo w tym miejscu od ponad 200 lat, to jest historia Łodzi, bo wokół tej fabryki, wokół drugiej fabryki Karola Scheiblera, no wyrosła Łódź, można tak na skróty powiedzieć. Natomiast czy to dobrze, że to jest komercja? No taki jest kapitalizm.
No, takie mamy czasy, oczywiście.
Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, że gdyby nie ta komercja, gdyby nie ta galeria handlowa, no to jest transakcja wiązana. No przecież owszem, galeria handlowa jest, może się podobać, może się nie podobać, ale dzięki tej galerii handlowej mamy rynek, którego Łódź, taki prawdziwy rynek, którego Łódź nigdy nie miała. Mamy zrewitalizowane obiekty, no właściwie przeniesione, zachowane wprost z XIX wieku, tkalnie, przędzalnie. Mamy, no jest hotel, komercyjny hotel, ale zarabia pieniądze na tym, że można w dawnej przędzalni spędzić noc. Ale też mamy, nie wiem, Muzeum Sztuki na przykład, które jest też wizytówką Łodzi i też w tym zrewitalizowanej tkalni. Więc gdyby nie ta komercja, po prostu byłoby to niemożliwe. Zwłaszcza, że no ani... No, władze Łodzi nie miały przede wszystkim pieniędzy na takie przedsięwzięcie, no, ale to z przykrością muszę powiedzieć, troszkę łyżka dziegciu do tej manufaktury, że władze Łodzi wszystkie po kolei od roku 89 czy 90 no nie zawsze miały pomysł po prostu na to, jak ta Łódź powinna wyglądać. No i oczywiście można dyskutować też dzisiaj, czy, no bardzo przepraszam, ale ja muszę to powiedzieć, czy akurat, no fajnie, że mamy orientarium z rekinami, ale może fajniej byłoby jeszcze, nie wiem, uratować jeszcze jakąś inną fabrykę, która by mieć taką drugą manufakturę za te pieniądze. To jest, ja stawiam otwarte pytanie, czy akurat rekiny to jest... No fajnie, że tam ludzie przychodzą, oglądają, ale czy naprawdę ktoś nie wiem, Japończyk przyjedzie do Łodzi oglądać rekiny zamiast do Sydney w Australii?
No dobrze, to tym pytaniem w takim razie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Michał Matys, autor książki Łódzka Fabryka Marzeń, opowiadał nam dzisiaj historię manufaktury. Panie Michale, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.